Tak się złożyło, że nasze wcześniejsze audycje dotyczące dwóch ostatnich zeszytów historycznych nie były omówieniami typowymi. W trakcie przygotowywania przedostatniego, 145 numeru, zmarła Zofia Hertz, najbliższa współpracownica Jerzego Giedroycia, pod której dyrekcją ukazało się 11 numerów kwartalnika. Naturalnym było zatem poświęcenie omówienia tego numeru jej sylwetce. Czasu, choćby na zasygnalizowanie pozostałej zawartości pisma, nie starczyło. Podobnie stało się z omówieniem ostatniego, 146 numeru, które znów zdominowała smutna, żałobna część pisma. Takie to bowiem czasy dla byłej emigracji politycznej. Jedna po drugiej odchodzą jej najwybitniejsi przedstawiciele. Dzisiaj zatem uzupełnienie tamtych omówień, aby słuchacze naszych audycji nie pozostali pod błędnym wrażeniem, iż założone przed 44 laty pismo redaktora Giedroycia dzisiaj zamieszcza jedynie portrety trumienne. W numerze 145 znajdujemy dwa interesujące teksty poświęcone najnowszej historii Polski. Na bazie dokumentów dostępnych w związku z przejmowaniem archiwów służb specjalnych przez Instytut Pamięci Narodowej, Andrzej Paczkowski opisuje historię utworzenia 10 Departamentu MBP, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Okazało się bowiem, że zachowało się sporo materiałów archiwalnych z tego okresu, między innymi przytoczony przez Paczkowskiego w całości projekt autorstwa pułkownika Fejgina i podpułkownika Piaseckiego z października 1951 roku dotyczący reorganizacji biura specjalnego. Chodziło o usprawnienie niewydolnej struktury biura, o którym warszawski historyk tak pisze. Cytujemy. Biuro specjalne działało energicznie, choć oczywiste jest, iż znaczna część decyzji o aresztowaniach i kierunkach prowadzenia śledztwa była podejmowana przez Komisję do Spraw Bezpieczeństwa lub Bieruta osobiście. Łupem padali zarówno ludzie znajdujący się na świeczniku, Gomułka, Spychalski oraz osoby z nimi związane lub uchodzące za związane, jak i mniej znani członkowie PZPR-u czy trockiści lub osoby uważane za takowych. Najwięcej, bo ponad połowę aresztowanych do jesieni 1951 roku stanowili funkcjonariusze przedwojennego aparatu ścigania oraz różnych agent delegatury rządu RP i oficerowie AK, głównie wywiadu i kontrwywiadu. Chodziło nie tylko o zemstę, zatropienie, aresztowanie, skazywanie działaczy nielegalnej KPP, ale także o to, iż stałym elementem śledztw wobec niedawnych towarzyszy partyjnych było wyszukiwanie ich związków z policją czy kontrwywiadem drugiej RP lub z ich odpowiednikami z czasów okupacji. Na temat celów nowej struktury czytamy w projekcie Fejgina i Piaseckiego. Zadaniem biura specjalnego winno być oczyszczenie partii z prowokatorów przedwojennych i okresu okupacji oraz ochrona partii przed działalnością prowokatorsko-dywersyjną w obecnym czasie. Biuro specjalne winno rozpatrywać nie tylko prowokatorów, lecz i organizatorów prowokacji, to jest przede wszystkim tę część dawnego zespołu defensywy i dwójki, która przed wojną i w czasach okupacji organizowała prowokację w naszej partii i która dzisiaj jeszcze ją organizuje. Projekt został zrealizowany szybko. Jeszcze tego samego 1951 roku powstał na jego bazie 10 Departament, który działał do czerwca 1954 roku, kiedy to na fali odwilży cały pion został zlikwidowany. Drugi materiał z czasów tym razem późnego PRL-u to obszerne kilkudziesięciostronicowe informacje sytuacyjne MSW z sierpnia 1980 roku, podane do druku przez Grzegorza Majchrzaka. Dzień po dniu, godzina po godzinie bezpiecy ze specjalnie powołanego w tym celu sztabu MSW przygotowywali tak zwany materiał decyzyjny dla najwyższego kierownictwa partyjnego. Jak pisze Majchrzak, informacje sytuacyjne przedstawiają rodzącą się solidarność widzianą oczami wroga Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz w znacznym stopniu przywódców PRL, dla których to właśnie MSW było głównym źródłem informacji. Te niezwykłe raporty są bardzo drobiazgowe i urozmaicone. Obejmują informacje o sytuacji w zakładach pracy i negatywnych wydarzeniach w gospodarce w poszczególnych województwach, o nastrojach i komentarzach poszczególnych grup i środowisk społecznych, charakterystykę działań opozycji, dane o komentarzach i przedsięwzięciach zachodnich dyplomatów, stosunek Kościoła i wreszcie informacje o działaniach resortu spraw wewnętrznych. Jak pisze Majchrzak, informacje te są materiałem bardzo ciekawym. Wnoszą wiele nowych cennych danych na temat tych kilkunastu dni, które można bez przesady stwierdzić wstrząsnęły światem. Pozwalają one przykładowo lepiej zrozumieć dylemat, przed jakim stali ówcześni przywódcy PRL. Z jednej strony, jak się okazało, jedynie rozwiązanie siłowe, zresztą proponowane przez sztab MSW, najprawdopodobniej pozwoliłoby uniknąć realizacji politycznych postulatów strajkujących. A z drugiej strony, każde wzmożenie represji mogło przynieść ograniczenie współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi i krajami Europy Zachodniej oraz międzynarodową krytykę PRL-u za naruszanie praw pracowniczych. W tej sytuacji przywódcy Polski Ludowej zdecydowali się na mniejsze zło, czyli powstanie niezależnych związków zawodowych. W ostatnim, 146 numerze zeszytów historycznych Piotr Daszkiewicz sięga do archiwum wybitnego polskiego przyrodnika Tadeusza Wetulaniego i opisuje jego starania o odzyskanie polskich koni zrabowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Epizod szerzej nieznany. Znacznie więcej mówi się dziś o skradzionych przez Niemców czy Sowietów dziełach sztuki. A tymczasem wojenny rabunek dotyczył wszystkiego. Pisze Daszkiewicz. Koniki, jak i rezultaty badań zostały w sposób zaplanowany i zorganizowany po prostu zrabowane przez grupę hitlerowskich naukowców, wśród których szczególnie ponurą rolę odegrał dyrektor berlińskiego zoo Lutz Heck i jego brat Heinz, dyrektor zoo w Hellabrunn pod Monachium. Bracia Heck, szczególnie zasłużeni dla nazizmu zoolodzy, a zarazem wysocy dygnitarze hitlerowscy, od lat prowadzili w Niemczech badania nad regeneracją tarpana. Ale w przeciwieństwie do polskich doświadczeń profesora Wetulaniego, ich hodowla miała praktycznie wyłącznie charakter ideologiczno-propagandowy. Chodziło o zrekonstruowanie starogermańskiego gatunku. Już przed wojną usiłowali zakupić od Polski wyhodowane tam właśnie przez Wetulaniego konie. Ale Polska nie zgodziła się. Hodowla koni należała bowiem w latach międzywojennych do najważniejszych dziedzin gospodarki Polski, zarówno ze względu na rolę tego zwierzęcia dla słabo jeszcze zmechanizowanego rolnictwa, jak i dla armii w znacznej części opartej bądź na kawalerii, bądź na transporcie konnym. W 1942 roku Heckowie korzystają z okazji i organizują po prostu grabież koni, jak i naukowej dokumentacji. Jeszcze wcześniej, w 1939 roku, koniki polskie z Białowieży padają ofiarą zoologów i żołnierzy sowieckich. Po wojnie akcją rewindykacji skradzionych koni, a także żubrów zajmuje się głównie właśnie profesor Tadeusz Wetulani. Wyjeżdża do Niemiec i otrzymuje pomoc alianckich władz okupacyjnych. Podróże te, ich dokumentacja zachowała się w poznańskim archiwum profesora, są pasjonujące, a same poszukiwania niesłychanie trudne i mało skuteczne. Jak pisze Daszkiewicz, zręczna polityka krętac, odwołań, fałszowania danych, ukrycia zrabowanych koników odegrała pierwszorzędną rolę w braku sukcesu misji rewindykacyjnej konika polskiego. W końcu, pod koniec lat 40., mimo starań Wetulaniego, polskie władze rezygnują z poszukiwań. Interesujący tekst Piotra Daszkiewicza z ostatnich zeszytów historycznych jest hołdem dla zmarłego w 1955 roku wybitnego polskiego przyrodnika, miłośnika koni, znanego jedynie wąskiej grupie specjalistów historii zoologii. A szkoda.